Raport z Kijowa.
...282 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy inicjuje zakaz działalności organizacji religijnych związanych z Federacją Rosyjską, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Sprawą teraz powinien się zająć ukraiński parlament. W ostatnim czasie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła rewizję w kilku diecezjach ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, między innymi w ławrach w Kijowie i Poczajowie. Znaleziono tam literaturę antyukraińską oraz zdjęcia dokumentów rosyjskich. Jak pozwolą nam możliwości techniczne i sytuacja z prądem na Ukrainie, to o tej sprawie dzisiaj będziemy rozmawiali z Arturem Żakiem. A w Hiszpanii po ataku terrorystycznym na ambasadę Ukrainy poinformowano, że znaleziono jeszcze kilka kopert z materiałami wybuchowymi. Trafiły one między innymi do firmy dostarczającej broń na Ukrainę, a także do kancelarii premiera i Ministerstwa Obrony Hiszpanii. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że 3 kolejne ambasady Ukrainy otrzymały koperty z groźbami. Biuro prezydenta Ukrainy pierwszy raz poinformowało o stratach armii ukraińskiej od początku wojny. Według oficjalnych informacji obejmują one 10 do 13 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Jednocześnie doradca prezydenta Ukrainy mówił, że straty rosyjskie są 7-8-krotnie większe. Doszło do kolejnej wymiany więźniów pomiędzy Ukrainą a Rosją w formacie 50-50. To już 4. wymiana w ciągu ostatnich 2 tygodni. A Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy stwierdził, że Rosja rozpoczęła wycofywanie wojsk rosyjskich z okupowanego terytorium obwodu zaporowskiego. Kreml na razie nie skomentował tych informacji. Z nami powinien być już Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Witaj, Pawle, witam Państwa serdecznie. Tak.
Dmytrze, jesteś w Kijowie, rozumiem, tak?
Jestem, tak.
A jak u Ciebie sytuacja? Jak sytuacja z prądem, z ciepłem?
No, sytuacja z prądem, z ciepłem jest dobra, wszystko mam. W Kijowie niestety nadal jeszcze są te awaryjne wyłączenia prądu, bo jeszcze nie ustabilizowała się sytuacja z energetyką, także zaplanować, kiedy ten prąd będzie wyłączony, na razie niemożliwie. Także no, jest to sytuacja ciężka, ale jakoś Kijowianie już przyzwyczają się do tego wszystkiego. Niestety, ale no, taka sytuacja. Wczoraj też doszło, no, było trochę komicznie, kiedy rozległ się po całej Ukrainie ten atak powietrzny, to myślałem, że trzeba jak najszybciej zrobić wszystko w domu, żeby przygotować się do tego. Także nabrałem dużo wody pitnej, pogoliłem się, umyłem, wziąłem prysznic, dolądowałem wszystkie moje powerbanki i latarki, umyłem też naczynia, także absolutnie w ciągu 15-20 minut przygotowałem się absolutnie na wszystko, ale na szczęście minęło się i nie było w ataku tych rakiet akurat na Ukrainę.
Nie miejmy nadzieję, że tak też będzie dzisiaj. Dmytrze, mamy rozmawiać o sytuacji w Bachmucie, ale może najpierw spróbujmy jeszcze porozmawiać o tej sytuacji dotyczącej skali ofiar. To, o czym poinformowało biuro prezydenta Zełenskiego, że zginęło 10-13 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Oczywiście każda ofiara ukraińska to jest coś strasznego, ale ta liczba brzmi zaskakująco nisko w stosunku do tych szacunków przedstawianych przez stronę rosyjską, czy też do tej nieszczęsnej w wypowiedzi europejskiej ostatnio. Jak to jest komentowane na Ukrainie? Rzeczywiście Ukraińcy wierzą, że taka liczba żołnierzy ukraińskich zginęła?
Myślę, że nie. I komentują ludzie, że no naprawdę jakoś to no wygląda za naprawdę za nisko te liczby. I ja myślę, że być może liczba strat już bezpowrotnych, czyli tych, którzy zostali zabici, polegli nasi chłopcy, to ona jest większa. Jak większa, a to ciężko powiedzieć oczywiście, ale 10-15 tysięcy to brzmi naprawdę jakoś nierealistycznie. Także ja się boję, że naprawdę ta liczba tych strat jest większa.
Musimy mieć świadomość, że Ukraina, która walczy, prowadzi też wojnę informacyjną i chyba zgodniej, niewielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że tej wojny informacyjnej odnosi sukcesy, albo nawet już dawno tę wojnę informacyjną wygrała w wymiarze międzynarodowym, ale jednym z elementów wojny informacyjnej na pewno są też działania o charakterze propagandy i mijanie się niestety z prawdą, co jest na pewno zrozumiałe, ale z drugiej strony też powoduje, że być może czasami ulegamy tym obrazom także my, komentując wydarzenia, wtedy ten obraz wojny nie jest do końca prawdziwy. Ta liczba rzeczywiście wydaje się mocno zaniżona i pewnie zaraz na to zareaguje rosyjska propaganda. Dobra informacja natomiast jest taka, która mówi o tym wycofywaniu się wojsk z obwodu zaporowskiego. To przecież też ciekawe, bo to by oznaczało, że kolejne miejsce, które Rosja uznaje już za swoje terytorium, Rosjanie opuszczają po tym, jak opuścili Cherson, i ta informacja wygląda dosyć prawdopodobnie. Natomiast złe informacje, albo przynajmniej ciężkie informacje, docierają do nas z Bachmutu.
Ja jeszcze skomentuję tę informację z obwodu zaporowskiego. Ja nie wierzę w to, że Rosjanie tak po prostu wezmą i wycofają się stąd, jak to zrobili na przykład z prawego brzegu w Chersonszczyźnie, z Chersonia, bo dla nich to jest życiowo potrzebne, bo jeżeli oni tam wycofują się stąd, to oczywiście my tam wejdziemy i będzie jeszcze większa szansa, żeby wojsko ukraińskie doszło na przykład do Morza Azowskiego. I w taki sposób przycięło ten szlak z Rosji przez Donbas do Krymu. To dla nich jest życiowo ważne i ja nie sądzę, że wojska rosyjskie stąd w końcu wycofują się i tak po prostu oddadzą to, co oni tam utrzymują. Także ja jestem przekonany, że tam jeszcze będą jakieś walki, ale oczywiście, jeżeli ja się mylę, to ja byłbym szczęśliwy, jakby nasze chłopcy tam mogli wejść bez strat i wyzwolić te nasze tereny w obwodzie zaporowskim. No a pod Bachmutem sytuacja jest groźna. Naprawdę groźna i szczególnie na południu od Bachmuta to widzimy, że wróg już ostatecznie zajął takie miejscowości jak Andriivka, które jest bliżej do Bachmutu, znajduje się około 10-15 kilometrów od Bachmutu, na południe od Bachmutu jest zajęta Ozarianivka i jest okupowana niestety Kurdiumivka, która znajduje się między Ozarianivką a Andriivką, i wszystko to jest dlatego, żeby wróg robi to wszystko dlatego, żeby zbliżyć się i przeciąć w końcu trasę, która prowadzi do Bachmutu, która jest jedyną trasą, którą można tak mniej więcej bezpiecznie dostarczyć wszystko potrzebne dla obrony Bachmutu. Akurat tą trasą to wszystko idzie. I oprócz tego, jakby tego było mało, to niestety też wróg ma sukcesy, chociaż nie takie wielkie, ale jednak oni są od północnego wschodu od Bachmutu, od strony Solidaru. Tam oni też zbliżają się do tego miasta i toczą się zacięte walki. Wróg absolutnie nie liczy się ze swoimi stratami, a absolutnie jego nie obchodzi życie tych zeków tak zwanych, czyli więźniów rosyjskich więzień w tym prywatnym wojsku Prigożyna, których oni rzucają jako to mięso armatne i absolutnie ich to nie obchodzi. Głównie, żeby za wszelką cenę zdobyć Bachmut i mieć chociażby jakieś sukcesy na froncie.
Po co jest Bachmut Rosjanom? Ukraińskie media często podają taką informację, że nawet gdyby sobie wyobrazić taką sytuację hipotetyczną, że Rosjanie zajmą Bachmut, to jakby skala tych sił, które w tym momencie zaangażowali do tego, by właśnie doprowadzić do zwycięstwa w tym miejscu, no jest nieproporcjonalna do możliwego efektu tego zwycięstwa.
Tutaj jest dwa wymiary. Jeden to, że z Bachmutu łatwo naszym ostrzeliwać koleje, którymi dostarczają wszystko akurat tam na południe do Mariupola, do Melitopola, do Berdiańska. Także tam to on, jego położenie powoduje to, że stamtąd my możemy tymi samymi hajmarsami i nie tylko kontrolować koleje w okupowanych częściach obwodu donieckiego, ale jeszcze jest oczywiście ten wymiar psychologiczny i polityczny. Dla Putina jest bardzo ważne pokazać, że jest sukces na froncie, a Bachmut jest takim celem, który byłby pokazywany w propagandzie rosyjskiej, jak jego zdobycie ewentualnie byłoby pokazywane jako po prostu niesamowity sukces, jak jakaś tam bitwa stalingradzka, coś takiego. Także dla nich być może nawet to jest jeszcze ważniejsze od geograficznego położenia Bachmutu.
Chociaż oczywiście też skala tych działań, można sobie wyobrazić, że Rosjanie próbowaliby w innym miejscu prowadzić taką ofensywę, bo przecież walki jeszcze trwają częściowo na północy Ukrainy. Mogłoby się to odbywać na przykład w obwodzie w Charkowskim, gdzieś w kierunku Charkowa, a jednak Rosjanie decydują się na ten kierunek bachmucki.
Tak, ale pod Charkowem, na północ od Charkowa też odnotujemy to, że zintensyfikowała się sytuacja tam na granicy między Ukrainą a Rosją. Tak, na przykład w miejscowości Kozacia Łopań, która była w wrześniu wyzwolona, to teraz tam ona jest mocno ostrzeliwana przez Rosjan. Także oni też nie dadzą nam spokoju też w tych kierunkach, na tych odcinkach frontu. No i oprócz tego też próbują za wszelką cenę atakować od strony Kreminnej i Swatowego, żeby odsunąć wojska ukraińskie od tej trasy, która łączy te miasta.
Marzy mi się dzień, kiedy nasi ukraińscy korespondenci i ja, że będziemy mogli znowu spotkać się spokojnie na przykład w Karpatach, tak jak spotkaliśmy się w ubiegłym roku, ale teraz spróbujemy spotkać się antenowo. I Artur Żak, który jest w Drohobyczu. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko.
Arturze, ostrzegałeś, że nie wiadomo, jak będzie z połączeniem, bo niestety Drohobycz okazuje się, że też ma problemy z energią elektryczną.
Zgadza się, nie mam teraz akurat prądu, nie mam światła. Cieszyłem się, że akurat mój blok jest jakimś blokiem wyjątkowym, bo to światło było częściej niż w innych. Niestety od wczoraj trwają wyłączenia. Mam tylko i wyłącznie dojście do internetu komórkowego.
Raport z Kijowa.
Godzina 9:47 w raporcie z Kijowa. Dzisiaj opowiadaliśmy o sytuacji między innymi w Bachmucie, ale też obserwujemy cały czas sytuację w Chersoniu, który oczywiście stał się jeszcze bliższy sercu po tym, jak w tym tygodniu udało nam się tam dowieść pomoc humanitarną, pomoc, która trafiła do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, do księdza proboszcza Maksyma Padlewskiego. Wczoraj 12 razy ostrzelany Cherson, znowu problemy z prądem. Ale ja chcę powrócić do tego pozytywnego elementu, bo w tym, gdy przyjechaliśmy z ciężarówkami, gdy te ciężarówki były rozładowywane, przyjechały te artykuły i te rzeczy, które najbardziej są tam potrzebne. Dwa słowa udało mi się zamienić z księdzem proboszczem. To była już taka bardzo krótka i szybka rozmowa, bo za chwilę musieliśmy wyjeżdżać dalej, więc gdy usłyszycie Państwo te dźwięki w tle, to jest autentyczna sytuacja. Też sytuacja, gdy te dary rozładowywali nie tylko parafianie najstarsi, ale też najmłodsi, dwójka dzieci, cały czas, dwoje dzieci tam cały czas z nami było i w tym mieście, w którym rozlegają się eksplozje, sprawiało to wyjątkowe wrażenie. No z jednej strony być może dawało takie poczucie, że jest szansa na tę normalność, ale z drugiej strony podkreślało tragizm tej sytuacji, która była w czasie okupacji i teraz miasta, które znalazło się na linii frontu. I o tym rozmawiałem też z księdzem Maksymem Padlewskim.
Jaka jest sytuacja teraz w Chersoniu? Sytuacja humanitarna, ale też związana z rosyjskimi atakami.
No tak, generalnie ciężko powiedzieć dokładnie, ale teraz akurat za ponad 3 tygodnie nie było ani prądu, ani wody. Teraz włączyli akurat prąd. Więc jest bardzo, w miarę bardzo ciężko jest ludziom. Generalnie też ciężka jest sytuacja z tym, że ludzie też nie mają, jak nie ma prądu, to też nie mają ogrzewania, więc jest w miarę zimno. Z jedzeniem w miarę też problem mają. Też szukają okazji, gdzie można było dostać jedzenia, żywności. No i też chodzą po wodę, szukają też wody do picia, do tego, żeby też mieć czym się umyć. No i też ciężko jest tak, że nawet jak ludzie idą do rzeki, na przykład chcą wody, no i tam ostrzelają po prostu rosyjskie wojska, nie dają możliwości nabrać nawet tej wody, więc jest taka ciężka sytuacja.
Parafia rzymskokatolicka przed 24 lutego, jak była liczna i jak to wygląda teraz? Czy pozostali parafianie, czy wracają parafianie?
Mogę powiedzieć tak, po niedzielnych mszach, na przykład do 24 lutego, tak ponad 100 osób na niedzielnych mszach było obecnych. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o tej niedzieli ostatniej, no to było do 30 osób. Teraz to liczba spada, bo dużo wyjeżdża osób. Teraz mi też mówili, że wyjeżdżają w tym tygodniu, później w następnym tygodniu i planują też wyjazd. Dlatego, że niektórym parafianom też przyleciały rakiety przed podwórkiem, więc oni postanowili wyjazd, żeby to jest zagrażają życiu.
Ksiądz tutaj był w czasie całej okupacji. Jak to wyglądało? Jak wyglądała sytuacja?
Ja nie byłem w czasie całej okupacji. Ja wyjechałem, wywożąc jednych sióstr, Instytut Świeckich i też jeszcze parę osób takich z rodziny. Później przyjechałem tutaj do Chersonia w sierpniu i od sierpnia jestem tutaj.
Czyli przyjechał ksiądz, jak jeszcze były rosyjskie wojska w sierpniu?
Tak, jeszcze był czas okupacji.
A czy pozwalali normalnie pełnić posługę? Czy w jakiś sposób tutaj próbowali interweniować, podejmowali jakieś działania w stosunku do księdza parafii?
Znaczy, jakieś tam specjalnych działań nie podejmowali, natomiast przychodzili, żeby się zapoznać, żeby się dowiedzieć, ile osób. No i tak ogólnie, nie? Wiedziałem, że na przykład, że wiedzą, że ja jestem, że w taki sposób. Natomiast jakichś takich specjalnych, jakieś takie interwencji albo jakieś takie, to nie było.
W pewnym sensie Rosjanie pozostawili w spokoju parafię rzymskokatolicką w Chersoniu. Nie wszyscy parafianie mieli tak spokojną sytuację. Słyszeliście Państwo o tym, o czym mówił ksiądz. Niektórzy znaleźli się i pod ostrzałem rakietowym, ale też rozmawiałem z parafianinem, który został pobity za to, że mieszka koło ukraińskiego wojskowego, którego nie było w domu. Służby rosyjskie pobiły go, próbując wyciągnąć od niego informację, gdzie ten wojskowy może być. Ta okupacja nie przebiegała tam w sposób tak całkiem spokojny. Zresztą to, że księża wyjeżdżali, też świadczy o tym, że obawa o życie funkcjonowała. Nie ma żadnej wątpliwości, że większość parafian rzymskokatolickich w Chersoniu czuje się Ukraińcami, jest lojalna w stosunku do Ukrainy. Lojalnie zachowują się też księża posługujący na Ukrainie, ale nie wszystkie kościoły i związki religijne na Ukrainie tak samo funkcjonują. Wiele zamieszkań zamieszania może jest wokół Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego w ostatnich dniach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w tym momencie, jest taka informacja, że prowadzi przeszukania w 10 obiektach w Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego w obwodzie żytomierskim, rówieńskim, zakarpackim. Wcześniej słyszeliśmy o tym, że funkcjonariusze SBU weszli do Ławry Pieczerskiej, do Ławry Poczajowskiej. Mowa jest też o tym i oficjalnie już Ukraina mówi o tym, że wcześniej te działania nie były możliwe, ponieważ również w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy była przychylność w stosunku do tego patriarchatu. Ale teraz nagle coś się zmieniło i patrzy się na tę cerkiew na Ukrainie w sposób podejrzliwy. Artur Żak pozostał z nami. Arturze, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego taka zmiana i jak wygląda sytuacja z cerkwią moskiewską?
Co do zmiany, tak naprawdę wszyscy sobie zadają pytanie, dlaczego ta zmiana w październiku nastąpiła. Wszyscy dobrze wiemy od wielu miesięcy, a tak naprawdę od wielu lat, w jaki sposób działała cerkiew, ukraińska cerkiew prawosławna moskiewskiego patriarchatu na terenie Ukrainy. Jak często dochodziło do tego, że w klasztorach, cerkwiach, już w 2014 roku byli przytrzymywani bojownicy rosyjscy, była przechowywana broń. Do października tego roku praktycznie była cisza w danym temacie, pomimo tego, że wielokrotnie działacze społeczni i żołnierze też ukraińscy zwracali uwagę na zagrożenia, które niesie ze sobą działanie tej cerkwi. Faktycznie w październiku się radykalnie sytuacja zmieniła, bo tak jak powiedziałeś, Pawle, wkroczyli do najbardziej znanego miejsca, czyli do Ławry Poczajowskiej. Znaleziono tam oczywiście też w każdym miejscu, do którego wkraczała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Policja i Gwardia Narodowa, znajdowano specyficzną literaturę, specyficzne materiały, które tak jakby potwierdzały działanie Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu na rzecz ruskiego miru i państwa rosyjskiego. Niemniej jednak wiele osób też zadaje pytanie, dlaczego do tych takich masowych działań śledczych doszło w momencie mniej więcej 2 tygodnie po tym, jak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiła, że będzie tego dokonywała. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy to nie był dany czas działaczom Cerkwi Prawosławnej na wywiezienie niepożądanych zarówno ludzi, jak i materiałów. Niemniej jednak do najbardziej takich szokujących odkryć doszło między innymi w eparchii, która jest eparchią rodzinną Onufrego. Tam między innymi znaleziono, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale bardziej wyjawiono młodego chórzystę, znaczy młodego, niepełnoletniego chórzystę, 17-latka w... jak to Służba Bezpieczeństwa podaje, tak naprawdę funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa podają, w pomieszczeniach, w których urzędował nowo mianowany biskup, właśnie Iwano-Frankiwski. Dochodziło też do odnajdywania, tak jak powiedziałem, materiałów świadczących na rzecz działania na stronę, na przeciwnika, na Rosję, na ruski mir. To dla wielu to nie są niespodzianki. Niemniej jednak państwo, jak rozmawiałem z prawnikami, państwo ma częściowo związane ręce, żeby nie zostać oskarżonym o to, że prześladuje ze względów religijnych. Wszyscy się zawsze obawiali tego, że to może skutkować jakimiś reperkusjami ze strony instytucji międzynarodowych. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o odwoływanie się do sądów międzynarodowych, ale jak widać, państwo ukraińskie podjęło tego typu działania. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, które skierowało do parlamentu ustawę, która ma na celu, no nie chciałbym użyć słowa delegalizację moskiewskiego patriarchatu na terenie Ukrainy, ale nazwijmy to zbadania jego działalności. Prezydent w wieczornym oświadczeniu, prezydent Zeleński, podał takie 4 główne punkty, które mają zostać spełnione, takie punkty działania, taka mapa drogowa właśnie do dojścia do tego celu. celu. Między innymi to ma być zbadany statut Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu właśnie pod kątem jej działania na rzecz agresora, czyli państwa rosyjskiego. Weryfikację podstaw prawnych korzystania z majątku, czyli z tych właśnie między innymi miejsc świętych na terenie Ukrainy, czyli Ławry Poczajowskiej, Ławry Peczerskiej w Kijowie, ale także wielu, wielu innych miejsc, które no, ja powiem coś może niepoprawnego politycznie, ja uważam, że to są miejsca, które Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu okupuje i okupuje ona od czasów moim zdaniem stalinowskich, a niektórzy twierdzą, że jeszcze od czasów carskich, tak jak na przykład Ławrę Poczajowską, która została zabrana bazylianom, zakonowi grecko-katolickiemu. Tutaj kolejne te działania, które wyznaczył prezydent, że mają wzmocnić działanie tej Państwowej Służby do Spraw Etnopolityki i Wolności Sumienia, że ona ma mieć większy wymiar, powinna być bardziej skuteczna w swoich działaniach.
A tutaj tak będziemy to obserwować, chociaż wczoraj pojawił się też taki mem w sieciach ukraińskich, prezydent Zełenski z podpisem Język, Armia, Wiara. To było hasło prezydenta Poroszenki, który starał się właśnie usunąć trochę w cień Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego. Wtedy środowisko prezydenta Zełenskiego przeciwko temu protestowało, a Bakanow, poprzedni szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, nie ukrywał, że jest wiernym Patriarchatu Moskiewskiego i wiele osób uważało, że pobłażliwość w stosunku do tej organizacji jest związana właśnie z jego związkami bezpośrednio z Patriarchatem Moskiewskim. Artur Żak z Drohobycza, bardzo serdecznie dziękuję. To ostatni temat dzisiaj, bo dzisiejszy raport przygotowała Daria Hordyjko, Artur Żak, Dmytro Antoniuk, realizowała Asia Reiner. Żegna się Paweł Bobułowi. Zapraszam jutro do słuchania programu wschodniego, a w studiu jest Jakub Duszak i będą już wiadomości.
Raport z Kijowa.